Umiłowani, zanim rozpocznę nasze wspólne rozważania, podzielę się moimi refleksjami. Dwoma. Po pierwsze, zdaję sobie sprawę, że w tej chwili stając tutaj muszę się zgodzić z tym, że mówicie to ten ostatni. Druga refleksja to, co przeżywałem sam przez większość tego spotkania, patrząc w tamtą stronę. A tym bardziej jest to teraz aktualne, kiedy no to już jest ostatni wykład. I tak sobie myślę, że pewnie z wielu z was będzie patrzeć w te okno i mówić, aha, ten pojechał w moją stronę, a ten w moją akurat, nie? No i tak będę próbował was oderwać od tych myśli, żebyście tam już nie planowali za bardzo tej drogi, że tam do ronda, na rondzie w prawo, potem do autostrady i w prawo albo w lewo, prawda? Bo ta autostrada jest tam z tyłu za nami geograficznie. Więc będę chciał was zabrać w trochę inną podróż. Każdy prawowierny Izraelita, jak wiemy, był zobowiązany, aby każdego roku w czasie Paschy, między innymi, bo trzy takie były pory, kiedy Izraelici musieli to zrobić, przybył do Jerozolimy i stanął przed Panem. I przychodząc tam przed Pana, miał przynieść jakiś dar. Druga Księga Mojżeszowa, 23 rozdział i wiersz 15 mówi: święta przaśników przestrzegać będziesz. Tam oczywiście są jeszcze inne słowa, ja skracam. Końcówka mówi: a nie ukażecie się przed twarz moją próżnymi. Inne tłumaczenia mówią, że z pustymi rękami nie przyjdziecie. Ale ja specjalnie wybrałem to tłumaczenie, które może daje szerszą okoliczność przemyślenia tego, bo okazać się próżnym można również w sercu i w umyśle. Czyli niekoniecznie sprawa rąk musi dotyczyć. Tym bardziej, że chcę tą myśl przenieść troszkę na inną płaszczyznę. Że my, którzy chcielibyśmy, aby ostatecznie Pan nas zaliczył do tych antytypowych Izraelitów, czyli za swój wybrany lud, właśnie w taki coroczny paschalny czas, jaki i obecnie przeżywamy, my również w pewnym sensie, oczywiście w sposób duchowy, nie w sposób fizyczny, bo musielibyśmy co roku wybierać się na wycieczkę do Izraela. Ale w sposób duchowy my również udajemy się do Jeruzalem, aby tam spotkać się z naszym Panem. A więc w miarę zbliżania się tego wielkiego święta i my coraz bardziej odczuwamy ten klimat zbliżającego się święta, naszego święta Paschy, naszego święta przejścia, bo taki artykuł na przykład badamy w naszym zborze o przejściu, że jest to dla nas również świętem przejścia w troszkę innym wymiarze, nie będę tego teraz rozwijał. A więc udajemy się w tą naszą doroczną podróż. Podróż naszych umysłów i serc do głębokich, niepowtarzalnych odczuć wspólnego wieczernika, do w końcu miejsca, gdzie moglibyśmy zanieść współczucie dla naszego cierpiącego mistrza w Getsemane i w końcu, by wreszcie w wyrazie naszej ogromnej wdzięczności, nieopisanej miłości stanąć tam na Golgocie, pod krzyżem. Krzyżem ociekającym krwią naszego mistrza. Krzyżem będącym symbolem wielkiego cierpienia, nieopisanego bólu i ogromnej hańby. To wszystko Mistrz zniósł za nas. I stąd chcę zacytować to, co w jednym z artykułów przygotowujących lud Pana do obchodzenia tego wielkiego święta, a jest to Teraniejsza Prawda numer 183 z roku 1959, tam na stronie 36 znajdziemy taką zachętę. Idźmy w myślach za naszym Panem do Getsemane, do Kalwarii, rozmyślając, jak mało jesteśmy w stanie pokazać Mu naszą miłość. Cóż moglibyśmy więcej zanieść Panu, aniżeli nie naszą miłość. I dlatego zaproszeni tym zachęceniem, tą zachętą, jaką znajdujemy w tych słowach, taki przyjmiemy tytuł naszych rozważań. Z czym przyjdę do Pana pod krzyż? Co przyniosę Panu pod krzyż w tym roku? Bo wierzę, że wszyscy się tam w naszych uczuciach, w sercach udamy. Drodzy, gdy nastąpiło apogeum doświadczeń Getsemane, gdy gwałtownicy zarzucili swe krwiożercze ręce na naszego mistrza, by związać go, by uprowadzić go w tą noc przemocy, hańby. Niestety, wszyscy uczniowie, wszyscy wydawałoby się wierni pańscy towarzysze, porażeni tym, co tak ludzkie, strachem. Strachem rodzącym przerażenie niestety uciekli. I Marek nam o tym mówi w 14 rozdziale i w 50 wierszu takie krótkie, smutne zdanie. A tak opuściwszy go, wszyscy uciekli. Nawet ci najwierniejsi by się wydawało, ci, którzy zawsze byli najbliżej Pana, nawet i ten, który w wieczerniku tam przy stole, Pismo Święte nam o tym mówi, położył głowę na jego piersi, który doskonale wiedział o tym, jak bardzo miłował go Pan, a będziemy chcieli pokazać, że on również bardzo miłował Pana. Ale on również w tym pierwszym impulsie strachu postąpił jak i inni, bo powiedziane jest wyraźnie, a tak opuściwszy go, wszyscy uciekli. Natomiast jednak dwaj z tych, których wymieniamy jako pierwszych przy Panu, a więc Piotr, pamiętamy, że on złożył tą deklarację, Panie, wszyscy mogą, ale ja Ciebie nigdy nie opuszczę. Ja za Ciebie dam życie, no i nawet próbował coś zrobić, tam w ogrodzie wyciągnął miecz, ucho Malchusa zostało odcięte. Wydawałoby się, on rzeczywiście tym będzie, który zostanie przy Panu, a jednak Marek mówi, że wszyscy uciekli, on również. Ale po jakimś czasie, kiedy zreflektowali się właśnie Jan i Piotr, postanowili jednak iść za Panem. Będę tak samo kontrolował czas, jak brat Zbigniew wczoraj to robił. Proszę. Dobrze, będę rzadko kontrolował, ale jednak. A więc, kochani, Piotr i Jan jednak postanowili pójść za swoim poniewieranym mistrzem i w końcu, jak wiemy, trafili na ten dziedziniec, na który wprowadził, to był dziedziniec arcykapłana, na który wprowadził Piotra Jan. Pismo Święte mówi, nie będę już cytował tego wiersza, że on był znany sługą arcykapłana. Jakieś tam domysły, że on prawdopodobnie był dostawcą ryb na dwór arcykapłana. Miał firmę Połowową, prawda? Dzisiaj one tam różne, Neptun, nie Neptun, różne nazwy, nie wiem jak nazwę w tej firmie, ale prawdopodobnie on, jego ojciec, jego rodzina dostarczali ryby na dwór arcykapłana, stąd był tam znany. O tym nam mówi w Ewangelii Jana, 18 rozdział, 15 i 16 wiersz. Pozwolę sobie opuścić te słowa, możemy sobie je sprawdzić. Drodzy, nie wiadomo, czy Jan ciągle towarzyszył Piotrowi, wprowadzając go tam na ten dziedziniec. Nie wiadomo też, czy był naocznym świadkiem tego haniebnego zachowania Piotra, kiedy strach do niego powrócił ze zdwojoną siłą, z przemnożoną siłą i kiedy tak haniebnie zaparł się swojego mistrza. Chciałbym tutaj zacytować pewne myśli, również pochodzące z literatury prawdy, a jest to teraźniejsza prawda z roku 81, strona 75. Czytamy tam takie myśli. Bywają okresy, w których wierność odpowiednio do ludzkiego rozumowania musi spowodować na nas samych, musi sprowadzić, przepraszam, na nas samych wielkie zła. Czy my w takim razie mamy ich uniknąć kosztem wierności wobec Boga? Z pewnością nie. Czy to nielojalne oddanie się Jezusa sprowadziło na niego cierpienie aż do śmierci? Nie, rozgraniczmy, ja nie powiedziałem, że nielojalne, tylko czy to nielojalne zachowanie Jezusa sprowadziło na niego cierpienia aż do śmierci? Istotnie tak. Stąd mamy być wierni Panu bez względu na konsekwencje, wierząc całkowicie, że powinniśmy być wiernymi, a nie kierowani strachem przed nieprzyjaznymi konsekwencjami spowodowanymi naszą wiernością. Drodzy, zechcemy zostać przy Janie, to będzie nasza główna postać. Bo Piotr całą tą resztę nocy, wiemy, kur zapiał, uciekł stamtąd i całą noc zalewał swoje oczy gorzkimi łzami. Cierpiał strasznie z tego powodu, zrozumiał, jak wielkie zło popełnił. Co w tym czasie robił Jan? Trudno nam powiedzieć. W każdym bądź razie, drodzy, rano, gdy na Golgotę wyruszyła ta procesja śmierci, Jan jako jedyny z apostołów zdecydował się również pójść pod krzyż. On również stał się czynnym obserwatorem całego przebiegu wydarzeń związanych z jego sponiewieranym i cierpiącym mistrzem. Co go tam zaprowadziło? Co spowodowało, że nie bacząc na skutki, jakie mógł sprowadzić na siebie, idąc tam pod krzyż, jednak tam poszedł? Niech odpowiedzią będzie fakt, że stanął tam pod krzyżem przy Marii. Przy matce umierającego w tak strasznych męczarniach jej dziecka. A chyba nie mamy wątpliwości, co Marię tam postawiło pod krzyżem. Jej bezgraniczna miłość. Miłość matki, która w bólu dała życie temu swojemu synowi, a teraz obserwowała, jak w ogromnym bólu jest mu ono odbierane. I ta miłość nie pozwoliła jej, aby w tej chwili jej tam nie było. Ja myślę, że właśnie stając obok tej cierpiącej matki, Jan również pokazał, że jego miłość do mistrza była bezgraniczna. Że również, oczywiście nie mierząc tego z miłością matki, bo miłość matki jest podobno najwyższym przejawem miłości wśród ludzkich uczuć, Ale on tam stanął ze swoją miarą miłości, jaką był w stanie maksymalnie ze swojego serca wygenerować w stosunku do swojego mistrza. I on to napisał w swoim pierwszym liście, w 4, 19 wierszu, gdzie napisał: my go miłujemy, gdyż on nas pierwszy umiłował. Pan miłował Jana i on o tym wiedział. On, kiedy przedstawiał siebie w Ewangelii swojej, którą napisał, nigdy nie napisał ja albo Jan, ale zawsze napisał uczeń, którego miłował Pan. Bo on wiedział, że Pan go bardzo miłował. I dlatego ta świadomość miłości Pańskiej, on jej doświadczał wielokrotnie, wygenerowała w nim tą miłość, która z kolei była motorem napędowym dla jego odwagi. I on o tym też pisze, znowu wracamy do pierwszego listu, ale popatrzmy 4, 18 wiersz. Tam będziemy dzisiaj wiele myśli szukać. 18 wiersz pierwszego listu Jana w 4 rozdziale mówi: nie masz ci bojaźni w miłości, ale miłość doskonała precz wyrzuca bojaźń, bo bojaźń ma udręczenie. A kto się boi, nie jest doskonały w miłości. Widzę siostrę, która już to na pamięć cytuje razem ze mną. Tak. To ta bezgraniczna miłość do mistrza odsunęła na bok ludzki strach. Przecież ja muszę tam być z Panem. Ja muszę z nim być, już więcej nic nie mogę dla niego zrobić, ale muszę z nim być aż do końca jego ziemskich chwil. Drodzy, Jan w ogóle jako apostoł Jan jest przez wiele denominacji postrzegany jako apostoł miłości, jako wielki piewca miłości. Jeżeli chcemy poczytać najwięcej o miłości, to gdzie się udamy? Do dzieł Jana. Oczywiście jest i 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian, apostoła Pawła, gdzie on również te cechy, ale to jest taka już matematyczna analiza miłości. Natomiast Jan bardzo spontanicznie o tej miłości mówi i to jest takie odczucie serca. Czym jest ta miłość? Chciałbym przypomnieć pewne zapisy, które właśnie mówią o tej miłości, jaką Jan nie tylko sam miał w sobie, ale i promował. Uczył innych tej miłości. Popatrzmy, 1 list Jana, 2 rozdział od 9 do 11 wiersza. Będę to czytał w przekładzie Nowego Przymierza, Nowego Testamentu. Kto twierdzi, że jest w świetle, a nienawidzi swojego brata, właściwie nie wyszedł z ciemności. W świetle trwa ten, kto kocha swego brata. To już tu było w tym naszym czasie, który spędziliśmy wielokrotnie podkreślane. W takiej osobie nie ma też nic, co mogłoby dla innych stać się przyczyną upadku. Kto natomiast nienawidzi swojego brata, tkwi w ciemności i w niej się porusza. Człowiek ten wie, dokąd zmierza, gdyż ciemność dotknęła jego oczu. Tak określa człowieka, który nie kocha, który nienawidzi. Inna myśl z tego samego listu, ale już teraz z 3 rozdziału, od 10 do 11 wiersza. Potem poznać dziadki Boże i dzieci diabelskie. Wszelki, który nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, i który nie miłuje brata swego. Nowina bowiem, którą słyszeliście od początku, głosi, że mamy się darzyć wzajemną miłością. A 15 wiersz dodaje: każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Jeszcze jedna myśl. Też z 1 listu Jana, z 4 rozdziału, popatrzmy, co mówi w 7 i 8 wierszu. Drodzy, kochajmy się nawzajem. To wszystko przykład Nowego Przymierza, bo troszkę pewnie inaczej brzmi od Biblii, które tutaj macie przed sobą. Drodzy, kochajmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Każdy, kto kocha, narodził się z Boga i zna Go. Kto nie kocha, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Drodzy, skoro Bóg nas tak ukochał, to i my powinniśmy kochać się wzajemnie. Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli jednak kochamy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i Jego miłość osiągnęła w nas doskonałość. Kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swojego brata, kłamie. Bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył. Mamy też od Niego przykazania, aby ten, kto kocha Boga, kochał też swojego brata. To jest mała część tego, co apostoł Jan napisał na temat miłości. On był takim wielkim orędownikiem miłości braterskiej. My mamy u nas w zborze takiego Jana. Też starszy brat, pewnie chyba nawet najstarszy w naszym zborze. On zawsze nam przypomina, bracia, miłość, kochajcie się. Podobno Jan, kiedy już był bardzo stary, a było tu dzisiaj powiedziane, że umarł około 100 roku, on, kiedy go już noszono, ale to nie tak jak papieża na tej lektyce, ale bracia go przynosili do zboru, bo on już nie chodził. To tym, którzy go nieśli, zawsze mówi, pamiętajcie, miłujcie się nawzajem. Taką jeszcze miał okazję dać lekcję, kiedy był przez tych braci niesiony. No tak, powie ktoś, drodzy, to piękna lekcja. Będziemy się miłować. Przypomniałeś nam, bracie, tak, stosujemy, miłujemy się. Tylko zauważcie, że ja wybrałem tylko pewne szczególne fragmenty, w których apostoł Jan mówi o miłości. Bo tam jest wielkie ostrzeżenie. Jest zabójca miłości, a właściwie zabójczyni. To jest w naszym słownictwie ona. To nie znaczy, że coś tutaj chcę sugerować pod względem płci czy coś takiego. Absolutnie nie. Tak akurat w naszym słownictwie występuje. W każdym z tych wierszy Jan przeciwstawia miłości. Pamiętacie co? Nie bojaś, to był w ostatnim tekście. Nienawiść. Nienawiść. Co to jest nienawiść? Taki cytat ze słownika, który tłumaczy, co to jest nienawiść. Nienawiść jest to bardzo silne uczucie niechęci wobec kogoś lub czegoś. Często połączone z pragnieniem, by obiekt nienawiści spotkało coś złego. Tak słownik definiuje nienawiść. No i przypomnijmy sobie, co Jan napisał w tym swoim pierwszym liście, 3 rozdział i 10 wiersz, myśmy cytowali, to ja tylko przypominam ten fragment, bo on tam podaje, skąd pochodzi nienawiść i kto jest jej ojcem tej nienawiści. Mówi, że ci, którzy nienawidzą, są dziadkami diabła. Czyli ojcem nienawiści jest diabeł, to jest diabelskie uczucie. To uczucie nie ma nic wspólnego z Bogiem. I dlatego apostoł przestrzega przed nienawiścią. Kto nienawidzi, a mówi, że kocha Boga, kłamie, mówi. Wyraźnie, czytaliśmy o tym. Drodzy, ale ktoś powie, no dobrze, jest nienawiść, ale to nie dociera do mnie w ogóle, czy coś takiego może wśród braci istnieć? Nienawiść? No bo tak cytaty potwierdzają, że może mówić, że kocha brata, ale w sumie go nienawidzi, prawda? Można powtarzać wielokrotnie, jak ja was wszystkich kocham. A jednak niekoniecznie tak musi być. Dlatego ja takich deklaracji teraz nie składam, żebyście mnie znowu nie powiedzieli, że jestem też gołosłowny, prawda? Co musi takiego zaistnieć, żeby nienawidzieć brata? Tak mi się wydawało, no miłość taka wspaniała, praktykujmy ją codziennie. Ale apostoł Jan, ten sam apostoł Jan, to nie kto inny, takie dwa ziarenka piasku wrzuca w te tryby miłości. No i zobaczymy, jak teraz te wasze tryby miłości będą funkcjonowały. Albo mówi tak, macie miłować, ale... I teraz dwukropek. Miłujcie, ale... Teraz czytamy to ale. To też apostoł Jan napisał. Kochani, to jest cytat również z pierwszego listu tegoż Jana, 4 rozdział i 1 wiersz. Kochani, nie wierzcie każdemu, kto twierdzi, że ma ducha. Ale sprawdzajcie duchy, czy pochodzą od Boga, bo mnóstwo fałszywych proroków pokazało się na tym świecie. Kochajcie, miłujcie, ale sprawdzajcie duchy. A w 2 rozdziale tego samego listu mówi tak, piszę do was, to jest wiersz 21, piszę do was nie dlatego, że nie znacie prawdy, bo ją znacie. I wiadomo wam, że żadne kłamstwo nie może wywodzić się z prawdy. To przekład współczesny Nowego Testamentu. Dalej mówi, wiersz 24, zachowajcie w sercu to, co słyszeliście od początku. A jeszcze dalej w 26 wierszu mówi, napisałem wam o tym ze względu na tych, co was zwodzą. I teraz jeszcze wiersz 27, pozwolę sobie zacytować. Jesteście w pełni pouczeni o tym, co jest prawdą, a nie kłamstwem. Wytrwajcie więc w tym, czego on was nauczył. On, Bóg, Pan, przez oczywiście swoich sług. Niektórzy mówią i taki zarzut stawiają, czepiacie się często. Chcecie sprawdzać, chcecie analizować, czepiacie się drobnych pomyłek. Drodzy, brat Johnson podał definicję pomyłki. Teraźniejsza prawda 423, pewnie to nie brat Johnson, ale być może, że brat Golke bądź Hedman. Pomyłka jest to błądzenie w znajomości postrzegania, opinii lub sądzie. Popełnienie niezamierzonego błędu. Czyli pomyłka i błąd są bardzo podobne do siebie, ale są inne skutki. Brat Johnson już tym razem w Teraźniejszej Prawdzie 16 numer, to jest 1925 rok, na stronie 65 pisze tak. Jeżeli nowy umysł pozna, że przez cielesną niedoskonałość lub błąd w sądzie uczynił pomyłkę, to będzie starał się to poprawić. To jest charakterystyką umysłu Chrystusowego. Czy słyszeliście takie określenie, że ktoś głosi pomyłki? Chyba z takim określeniem się nie możemy spotkać, ale głosi błędy, owszem. Czyli coś, czego nie chce poprawić i w czym tkwi. Jeszcze inna bardzo cenna myśl, też pochodząca od brata Johnsona, jest to Teraźniejsza Prawda, 39 rok. To jest 39 numer, 1929 rok, 19 strona, gdzie pisze tak. O tych, którzy potrafią się przyznać do tych pomyłek. Jeśli tacy popełnią błąd, będą żałować, a jeśli żałują, będą chcieli wszystko odnowić. Jeśli by kto kogo skrzywdził, będzie starał się przeprosić. Może być, iż znamy niektórych z ludu pańskiego, którzy ustawicznie czynią omyłki, czynią wiele rzeczy, których nie powinni czynić i nie dokończając wiele rzeczy, których powinni dokończyć. Jednak nie odrzucamy takowych jako braci. Przeciwnie, Starajmy się raczej sądzić ich nie według ich niedoskonałych uczynków, ale według ich wyznań serca. I patrzmy, czy byśmy nie mogli zobaczyć w nich coś takiego, co by mogło być dowodem wyrobionych owoców Ducha Świętego, ponieważ nie możemy odrzucać nikogo, który dowodzi sercem, teraz bardzo ważne, że jest wierny Bogu i zasadom sprawiedliwości. Czyli, drodzy, my wszyscy czynimy pomyłki. Jak jeden z nas tutaj, który jest na sali, tak i wszyscy. Ale sztuką jest przyznać się do tej pomyłki. Sztuką jest przede wszystkim przeprosić za popełnione pomyłki, czy w słowie, czy w czynie. Drodzy, ja też będę próbował skracać myśli, bo też chyba za wiele materiału przygotowałem na czas, którym dysponuję, a obiad czeka, zdaję sobie z tego sprawę, i może jakieś środki komunikacji również czekają. Ale chcę jedynie wyciągnąć jedno zdanie z tego, co przygotowałem jako dłuższy cytat, a to pochodzi od brata Johnsona z Teraźniejszej Prawdy numer 14, 1925 rok, strona 14 tej Teraźniejszej Prawdy, gdzie jest powiedziane tak. Pomiędzy tymi, z którymi mamy społeczność i ich pozdrawiamy w boskim imieniu jako wiernych braci w Chrystusie, i teraz to sobie wytłuściłem i podkreśliłem, żeby nie pominąć tego stwierdzenia, jest naszym obowiązkiem sądzić, czy takowi jeszcze są wiernymi. Czyli sprawdzać. Tam dalsze myśli, ale to już podałem źródło, można sobie przeczytać. Drodzy, czy takie sprawdzanie, czy takie kontrolowanie spotka się z uznaniem tych, którzy tkwią w błędzie, którzy nie potrafią przeprosić za pomyłki? Pewnie nie. Terencjusz, taki był rzymski pisarz, który napisał tak. Prawda rodzi nienawiść, a uległość przyjaciół. Czyli jeżeli będziemy pochwalać, przemilczać, na pewno zdobędziemy sobie przyjaciół, ale prawda niestety, szczególnie w stosunku do tych, którzy nie chcą jej usłyszeć, to już tutaj brat Władziu też mówił o tym, niestety rodzi sprzeciw, a nawet rodzi nienawiść. To było to jedno ziarko piasku w tych trybach miłości. Teraz apostoł Jan wrzuca drugie ziarenko. Popatrzmy, co pisze w swoim trzecim liście, pierwszy rozdział i 9 i 10 wiersz. Pisałem do zboru waszego, ale Diotrefes, który chce być przedniejszy między nimi, a przekład współczesny mówi, który kocha władzę w kościele, nie przyjmuje nas. Przeto jeśli przyjdę, przypomnę uczynki jego, które czyni słowami złymi, obmawiając nas, a nie mając dosyć na tym i sam braci nie przyjmuje, i tym, co by przyjąć chcieli, zabrania i ze zboru ich wyłącza. Diotrefes taki był. Kto jak nie Jan? Kto jak nie on? Ten, który tam podczas tej wieczerzy był najbliżej Pana. Nie miał pamiętać tych słów, które Pan wypowiedział, no pamiętacie przy jakiej okazji, gdzie powiedział, jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ze wszystkich ostatnim. To był taki mój żart z tym ostatnim tutaj stojącym, nie o to chodzi. Niech będzie ze wszystkich ostatnim i sługą waszym. Tu już padła definicja sługi. Pamiętamy ją, ona jest bardzo wymowna. Przynieś, podaj, pozamiataj. Taka jest podana tutaj już definicja sługi. Chcesz być pierwszym? Przynieś, podaj i pozamiataj. Będziesz pierwszym ze sług. Jeżeli najlepiej przyniesiesz, podasz i pozamiatasz. Drodzy, Pan wiedząc, że Jan jest wyczulony na tym punkcie, podał przez niego właśnie ostrzeżenie. I tu dzisiaj też już była mowa o tym, ja znowu nie mam czasu, żeby tego rozwijać, ale pamiętacie, drodzy, jak Pan dał ostrzeżenie, to brat Andrzej o tym mówił. On nie chciał też rozwijać tego wątku Nikolaitów, ale on przestrzegał przed Nikolaitami, przed czczeniem Baalama, przed czynnościami związanymi z przejęciem władzy przez Jezabelę. To działo się przez wszystkie wieki istnienia ludu Bożego. Tam znajdował się Kościół w tych warunkach. I kiedy ich ganił, ale mówi, ale mam na twoją obronę jedną rzecz, że tak jak samo ja, tekst Nowego Przymierza mówi, brzydzę się nimi, tymi Nikolaitami, tak ty również ich nienawidzisz, uczynków. I to jest punkt na twoją korzyść, na twoją obronę. Bo ja brzydzę się tymi Nikolaitami i ich uczynkami. To kilkakrotnie podkreślił w tej Księdze Objawienia. A ja jedynie, oczywiście nie rozwijając tematu, znowu chcę powiedzieć to, co Pismo Święte mówi i co literatura podaje. Na przykład Tereńsza Prawda numer 472, gdzie mamy taką krótką, ale cenną uwagę, że doktryną Nikolaitów wydaje się teoria o panowaniu czy zwierzchnictwie w Kościele. To miało miejsce zaraz na początku. To była ta walka, która wyniosła biskupów, arcybiskupów, przewielebnych, wasza wysokość, wasza eminencja i tak dalej. To się wzięło stąd. To się wzięło z tych Nikolaitów. To oni sobie wywalczyli, bo Nikolaita to znaczy zwycięzca ludu. Oni zwyciężyli nad tym ludem Bożym w tamtych czasach i oni byli tymi, których nie tylko już po rękach całowano, ale nawet po butach, prawda? To był ten triumf nikolaityzmu w tamtych czasach. W tomie czwartym, 274 strona, to myśli szerokie podane tam o trądzie, o władzy, przez ten trąd symbolizowanej. Brat Johnson mówi, że ostrzeżenie naszego Pana przed Nikolaitami jako opanowującymi lud Boży, jako panami nad ludem Bożym właśnie jest tam zobrazowane w tym trądzie. A w Tereńszej Prawdzie numer 314, strona 8, jest powiedziane, że Pismo Święte potępia chwytanie władzy i panowanie. Nasz Pan ostrzega przed Nikolaitami, tak dalej tam pisze, jako szatańskimi ciemiężycielami ludu Bożego lub panami nad nim. Czyli jeżeli Bóg tego nienawidzi, jeżeli Bóg brzydzi się tym, to uwłacza godności braci i sióstr. Jak można nad nimi próbować zdobywać władzę i cokolwiek im nakazywać, rozkazywać, w czymkolwiek ich ograniczać? Ale tak się działo i tak się dzieje. Zapędy władzy są straszne. Władza otumania, omamia, oślepia i usuwa wszelkie granice. Im więcej władzy, tym bardziej się czuje upojona taka jednostka tą władzą. Jedno jest pewne, że miłość do Boga, do naszego Pana, do braci nie pozwala na to, by ludzkie ograniczenia, często wynikające właśnie z chęci zdobycia władzy, postawić ponad rzeczywistymi zarządzeniami pańskimi. Oczywiście niektórzy starają się przedstawić to, że to zarządzenia pańskie. Ale popatrzmy, co mówi ten sam Jan i ciągle jego tutaj myśli próbujemy w naszym rozważaniu pokazać. On mówi w swoim pierwszym liście, 5 rozdział i 3 wiersz. W tym bowiem przejawia się miłość do Boga. To znowu przekład Nowego Przymierza. tym bowiem przejawia się miłość do Boga, że się przestrzega Jego przykazań. Jego przykazania natomiast nie są uciążliwe. Brat Russell w pewnym miejscu zadaje takie pytanie, czy służysz Bogu z miłości, czy ze strachu? Co jest inspiratorem twojej służby, którą przejawiasz na co dzień? Czy miłość, czy strach? Mówi, bo jeżeli miłujesz Boga, to Jego przykazania są na tyle wspaniałe, że są lekkie. Zresztą tu już był cytowany ten tekst. Moje jarzmo jest lekkie. Ja wam nie dam niczego takiego, co mogłoby was zniszczyć. Bóg nie jest sadystą. Bóg nie cieszy się, kiedy lud Boży ugina się pod ciężarem różnego rodzaju doświadczeń i on nie chce im dokładać jeszcze do tej ciężkiej doli, jaką spowodowało sprowadzenie grzechu na rodzaj ludzki przez naszych pierwszych rodziców. To też, tak jak też tu była ta myśl podana, że zarządzenia pańskie są przyjacielem braci, a nie wrogiem i ciemiężycielem. Czy zatem takie konsekwentne obstawanie przy czystości prawdy, przy przestrzeganiu zarządzeń pańskich, czy nawoływanie do odstąpienia od klerykalizmu, od sekciarstwa, nie przysporzy naszej miłości wrogów? Czy ono nie uaktywni tych, którzy w każdej formie i w jakiejkolwiek formie będą nas nienawidzić? Ja znowu jeszcze jeden cytat zastosuję, bo jest on chyba dosyć wymowny. Pochodzi z Starańszej Prawdy z 1989 roku, strona 11. Jakżeż powtarza się ludzka natura? Ona zawsze pozostaje taka sama, skłonna do tego, aby w przypadku opozycji generować złe uczucia. Nie opozycji jako zjawiska, tylko każdej opozycji do czegoś, a szczególnie jeżeli jest to obiektem ambicji tej drugiej strony, to generuje złe uczucia. Ale wróćmy do cytatu. Tak jak lud, który był w przymierzu z Bogiem, i przywódcy synagogi występowali przeciwko Ewangelii i źle traktowali jej sług, starających się jedynie oddać im przysługę, tak też przez cały wiek wyznaniowi słudzy Boży byli prześladowani, byli prześladowcami, nie prześladowani, tylko byli prześladowcami swoich braci. Podobnie dzieje się obecnie. Tak mówi nam prawda z 1989 roku, a jeżeli działo się wtedy tak, to czy już przestało się dziać dzisiaj? Ale dalej cytujemy. Jeszcze wrócę do tego zdania. Podobnie dzieje się obecnie. Oszczerstwa, fałszywe przedstawianie nie pochodzą od polityków lub światowych sław, ale od rzekomych naśladowców pańskich, to nie moje określenie, wśród których znajdują się tacy, którzy mają wielkie wpływy. Nadal prawdą jest, że w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, tak jak wówczas również i teraz, należy spodziewać się pojawienia się ducha judaszowego. To nie moje słowa. Jak przyjmiemy te sprawy, jeśli odbierają nam odwagę lub każą nam odejść ze strachu, to jest dowodem, że nie jesteśmy godni przywilejów i zaszczytów królestwa, które będą udzielone jedynie tym, którzy dzięki łasce pańskiej będą więcej niż zwycięzcami. Oczywiście wiemy, że w najbardziej znaczącym odniesieniu jest to do tych, którzy rzeczywiście byli więcej niż zwycięzcami, ale możemy to zastosować w tym bardzo małym znaczeniu i do tych, którzy potrafią w tych warunkach zachować się pozytywnie. A więc będą więcej niż zwycięzcami tymi, którzy raczej z ochotą i zadowoleniem przyjmą stratę dobrego imienia, doczesnej reputacji i tak dalej, niż dowiodą nielojalności wobec Pana i Jego braci. I teraz znowu coś, co podkreśliłem i wytłuściłem, żeby nie pominąć. Koniecznie chcę wam to odczytać. Nie wolno nam też postępować według zasady wet za wet. Tam nam dzisiaj w Radwadzie mówił o walkach, no, bo bokserzy też tam się pojedynkowali w jego przedstawianym sporcie, ale tu nie ma wetu za wet. Nie wiem, czy kiedykolwiek bawiliście się w piaskownicy, czy doświadczaliście takich błogich chwil, bo wiem, że osoby starsze no, swoje dzieciństwo mają w trochę trudniejszym czasie, gdzie nie było czasu może na piaskownicę. Ale wiecie, jak to było w tej piaskownicy, prawda? Jak on mi piaskiem w oczy, no to ja mu też. A jak on mi język pokazał, to ja mu też. A jak on mnie popluł, to ja go też. Pisze, że nie wolno stosować zasady wet za wet, ani odpowiadać oszczerstwem na oszczerstwo. Musimy cierpliwie znosić złe traktowanie. Jeżeli doświadczamy czegoś takiego, oddajmy to jako ofiarę Panu. Brat Wesley, kiedy go czasami bardzo źle przedstawiano, ale chodzi o Karola Wesleya, brata Johna Wesleya, mówił, czy ja mojej reputacji nie poświęciłem Panu? Czy ja mam się sprzeciwiać, że tyle złych rzeczy mówią o mnie? Drodzy, kończymy nasze myśli i jeszcze jedną uwagę chcę podać. No bo zadaliśmy pytanie, z czym staniemy w tym roku pod krzyżem? Oczywiście nie fizycznie, zrozumieliśmy to przenośnie. Z czym staniemy pod krzyżem? Czas pamiątki. Czas szczególnych pewnie doświadczeń. No i właśnie, jeżeli będzie znowu naszą łaską, że dożyjemy tej szczęśliwej chwili wieczernika, Getsemane i następnie krzyża. Z czym tam pod ten krzyż przyjdziemy? Niech w naszych umysłach dominuje miłość do Pana, a ona niech jako nieobłudna miłość determinuje nas do miłości do braci, do obrony prawdy, bo to również jest wyraz miłości do Pana, jeżeli będziemy prawdy bronić. No i przede wszystkim do pańskich zarządzeń. Niektórzy z was jeszcze posiadają rodziców, ale ci, którzy już tylko wspominają o swoich rodzicach, pamiętacie, jakbyście się zachowali, gdyby coś, kiedy byliście takimi małymi brzdącami, gdyby ktoś coś złego na waszych rodziców powiedział? Gdyby ktoś powiedział, że twoja mama jest głupia albo tata głupi, albo że jak on ci tak mówił, to jest źle? Nie, stawaliśmy jak lwy w obronie naszych rodziców, bo ich kochaliśmy. I tak samo miłując Pana nie pozwolimy sobie na to, aby ktokolwiek atakował prawdę naszego Pana i Jego zasady. Ale drodzy, pamiętając o tym, że tylko z miłością, kiedy Jan tam przyszedł pod krzyż, właśnie z taką szczerą, nieobłudną, czystą miłością, ten sposób spowodował, że umierający mistrz zwrócił na niego swój zmęczony wzrok. I to na niego zwrócił uwagę, chociaż tam wielu stało pod krzyżem, nie tylko Jan. I jemu powiedział, to jest twoja matka. Dał pod jego opiekę tą, która z ziemskich więzi była mu bardzo bliską. Pamiętajmy, kochani, że kiedy choć krztę, nawet nie jestem w stanie tego pokazać, bo palce mi się zwierają, choć krztę nienawiści zaniesiemy tam pod krzyż, to tam nie będzie przyjanie naszego miejsca. Tam ci z nienawiścią stali trochę dalej. To byli faryzeusze i nauczeni w piśmie. Oni triumfowali wtedy. No, udało się. A jeszcze poszli sprawdzić pod krzyż, czy zawisł, czy umarł, czy już mają ten problem z głowy. Tam będzie nasze miejsce. No, chyba, że będziemy na tyle nieświadomi tego, co się dzieje, a może będziemy odpychać od siebie ocenę tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, że wstaniemy tam wśród tych bezwiednych gapiów, bo i tacy tam byli. Przy każdych takich wydarzeniach są tam właśnie ci gapiowie. Oni nic nie wiedzą z tego, co się dzieje, czemu tak się podziało. A no, powiesili, to znaczy, że mieli rację albo i nie, ale to nie nasza sprawa. Nie zajmujmy takiego stanowiska. My musimy zająć jasne stanowisko. Jeżeli my chcemy stać przy krzyżu, przy naszym Panu, to musi być jasne stanowisko oparte na miłości. A miłość z kolei wygeneruje obronę prawdy i obronę zasad pańskich. A więc ostatnie wezwanie. Stańmy obok Jana, tam pod krzyżem w tym roku, jeżeli tam przyjdziemy pod ten krzyż w naszych sercach, naszych umysłach. Przynieśmy Panu naszą miłość, naszą wierność i naszą nieugiętość w naszym poświęceniu dla Pana. A jeżeli tak będzie, to te trzy zasady dadzą pewne zachowania, które będziemy chcieli zachować. No i ostatni tekst, już nie pochodzący od Jana, ale od Pawła. Pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział i 8 wiersz, podaje w tłumaczeniu Biblii Paulistów. Nie świętujmy więc, używając starego zakwasu, a także zakwasu złości i przewrotności, ale w niezakwaszonej czystości i prawdzie. W którą stronę się nie udamy? Czy w tą, czy w tą? Zabierzmy ze sobą tą miłość, bo ją zechcemy już niedługo zanieść Panu pod krzyż. Niech Pan błogosławi nasze rozważania. Dziękuję za uwagę.